w labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTubie, odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi. Obudził się wewnątrz białego pomieszczenia. Cały był wykafelkowany, podobnie jak pokój operacyjny. Nieskazitelna biel, przykryta pod warstwą kurzu i brudu. Nikt tego nie sprzątał od pewnie kilku lat, wywnioskował po pajęczynach w kącie. Przyprawiły go o obrzydzenie. Z początku był zdezorientowany obecnym pomieszczeniem. Dawka środka, który został mu podany, była silna. Zadziałała niemal natychmiastowo, usypiając go oraz, co dla niego korzystne, neutralizowało ból. Wydawać by się mogło, że jego lewa noga została magicznie uzdrowiona. Marzył o tym, by noga była w pełni sprawna do ucieczki, gdy nadarzy się odpowiednia okazja. Rozejrzał się po pokoju. Siedział na zimnej podłodze. W pomieszczeniu nie było łóżka, ani choćby toalety. Jedynie w kącie stało wiadro. Miało ono służyć jako prowizoryczna toaleta. Puste pomieszczenie, cztery puste ściany, a wewnątrz jednej z nich stały drzwi bez klamek. Pomieszczenie bez klamek. W tym momencie przypomniał sobie, gdzie jest. Do izolatki z nim. Izolatka. Słowa tamtego pielęgniarza były niczym klątwa rzucona na niego. Zostaniesz zamknięty w miejscu, bez możliwości wyjścia. W komnacie zamkniętej od wewnątrz, a jej wnętrze jest wypełnione pustką. Poniekąd tak właśnie było. Pusty pokój, bez klamek, bez łóżka, bez toalety. A uczucie pustki dopełniała wszechobecna biel. John z tego powodu czuł się jakby osaczony. Przez samego siebie. Może przez pokój. Czuł się, choćby ktoś lub coś go ciągle obserwowało. Analizowało każdą podjętą decyzję. Nie dawał spokoju. Pojawiał się wtedy, gdy najbardziej był niepotrzebny, a zarazem poniekąd zawsze, gdy go John potrzebował. To coś było choćby aniołem stróżem i aniołem śmierci w jednym, jego protektorem oraz egzekutorem. Wtedy przemówił. Głos jakby dobiegał równocześnie z wnętrza pokoju i wnętrza jego głowy. Och, Johnny. Męczennik w klatce pozostawiony na łaskę losu. A wystarczyło mnie posłuchać. Zawalczyć. To nie. Wolałeś liczyć na lepszą okazję. Nie będzie do cholery lepszej. Odejdź. Wiesz, że nie mogę odejść. I to tylko i wyłącznie z twojego powodu. Uwięziłeś nas tutaj. W tym pokoju bez klamek. Nie ma ucieczki. Nie ma wyjścia. Jesteśmy uwięzieni. I to tylko i wyłącznie z twojej winy. Powiedziałem odejdź. Nie istniejesz do chuja. Jestem tutaj sam. Z lekkością wstał. Ból nogi nie doskwierał mu już w ogóle. Czuł się na tyle dobrze, by przebiec cały maraton, a może i więcej. Bynajmniej czuł się wystarczająco dobrze fizycznie, czego nie można powiedzieć o stanie jego psychiki. Stany lękowe. Rozmowa z samym sobą, ale choćbym nowym ja. Czytał kiedyś o takich objawach. Mogło to wskazywać na początki rozwijającej się psychozy. Aczkolwiek mogła być to reakcja organizmu na trudności, jakie go spotkały. Próbą poradzenia sobie ze śmiercią Betty, atakiem spawacza, i jego obecnej sytuacji. Może ten głos był reakcją obronną. Bynajmniej to, co działo się w jego głowie, mogło prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Waretkowo tak. Znalazłem się w odpowiednim miejscu. Zaśmiał się szyderczo i donośnie. Dźwięk w tak ciasnym pomieszczeniu doskonale się odbijał, przez co mogło się wydawać, że jego śmiech trwa w nieskończoność. Chwilę później chaotycznie rzucił się na metalowe drzwi. Początkowo uderzał je otwartą dłonią. Krzyczał. Prosił o ratunek. Następnie dłoń zacisnął w pięść. Krzyk w rozpaczliwy wrzask, a prośbę o ratunek w błagalne jęki. Wypuśćcie mnie stąd, kurwa! Nikt mu nie odpowiedział. Cisza panowała po drugiej stronie. Co jeśli został tu sam? Zamknięty w celi. Bez jedzenia, picia, niczego. Bez możliwości przeżycia. Będzie umierał w tej celi samotnie. Zapomniany przez wszystkich. Johnny... Nie wszystkich. On go nie opuszczał. Ten demoniczny głos w jego głowie nie chciał odejść. Biedny Johnny. Jakie to przykre patrzeć na upadającego człowieka. Aż mi się ciebie żal robi, wiesz? To po co tu nadal jesteś? Znasz odpowiedź, prawda? Znał. A wszystko mogło się inaczej potoczyć, gdybyś mnie normalnie w świecie posłuchał. Żyłbyś, podobnie jak Betty i tamci mężczyźni. Nie spodziewał się tego. Jakim cudem? Przecież pojawił się w jego głowie po jej śmierci. I jesteś tego pewien? Czy nie istniałem już wcześniej, lecz byłem przez ciebie dostatecznie mocno tłumiony? A teraz, w obliczu zagrożenia, jestem tutaj. Bo jesteś za słaby, by podjąć pieprzoną decyzję. Przez twoją bierność ona nie żyje. Zamknij się! Krzyknął na cały głos. Wypierdalaj stąd. Z pokoju i z mojej głowy. Aczkolwiek nie było z nim tu nikogo. Był sam. Trzęsąc się z przerażenia, usiadł w kącie pokoju, wraz z pajęczynami. Skulił się w kłębek i schował głowę między nogi, płacząc równocześnie. Nagle pogasły wszystkie światła. Pozostał on sam i mrok, wraz z tym, co się w mroku kryje. Obudził się następnego dnia, zlany potem. Pod oczyma miał doły po kilku godzinach płakania w kącie. Sam nie wiedział nawet, kiedy zasnął. Ostatnią rzeczą, jaką pamięta, był moment zgaszenia świateł, ale nie usnął od razu po tym. On jakby czuwał. Siedział skulony w kłębek, płacząc, ale tam był. Wyłączony, zamknięty. Sam, bojąc się ciemności i siebie samego. Tego drugiego ja. Tylko on zniknął. Niedosłownie, bo w praktyce go nikt nie było, ale nie odzywał się. Zamilkł. Jego głowa była pusta. I to chyba najbardziej to skwierało Johnowi. Cisza. Pieprzona cisza. Całą noc aż do momentu, gdy ciało pozwoliło mu odpłynąć w krainę snu, siedział i płakał w kącie pokoju. Wstał. Jego nogi były zdrętwiałe po całej nocy w jednostajnej pozycji. Ledwo się na nich utrzymywał. Miał wrażenie, jakby ktoś je wyłożył pianką, a zarazem wyłączył całe unerwienie. Oparł się o ścianę i poczekał chwilę na dojście do siebie. Następnie podszedł do drzwi, by się rozejrzeć przez mały kwadracik. Kąt widzenia był mały, ale zawsze jednak był. Nachylił się jak tylko mógł, niemalże stając na palcach stóp. Nikogo nie było po drugiej stronie. Jedynie korytarz prowadzący donikąd. Odszedł od drzwi. W międzyczasie poczuł ucisk pomiędzy jego kroczem a podbrzuszem. Silny uścisk. Ostatnia jego wizyta w toalecie była jeszcze w barze, gdy następnie został zaatakowany przez tych dwóch mężczyzn. Nie był pewien, kiedy dokładnie to było. Poczucie upływającego czasu w tym miejscu było inne. Czas nie miał żadnego znaczenia. Zero okien, zero zegarów. Nic. Nie było możliwości na sprawdzenie, od ilu godzin znajduje się w tym miejscu. Szacując, wliczając jeszcze te kilka godzin snu w zaparkowanym samochodzie i kilka razy jak stracił przytomność lub spał, jego ostatnia wizyta była kilkanaście godzin temu. Zgadzałoby się to z tym, jak intensywny ból w tym momencie dokuczał. Spojrzał na wiadro. Obrzydzenie uderzyło w niego od razu. Świadomość również tego, że będzie musiał przebywać w tym smrodzie. Ale co mógł innego zrobić? Zatrzymać mocz na siłę? Zagryźć zęby i wytrzymać aż do ratunku? Co będę się oszukiwać? Nikt po mnie nie przyjdzie. Umrę, wzdychając własny mocz. Westchnął, spuszczając głowę nisko. Następnie podszedł do wiatra. Odchylił narzutę, która imitować miała ubranie, i zaczął sikać. Gdy skończył, odstawił wiadro jak najdalej do kąta, samemu siadając w drugim, na przeciwległym kącie. Siedział tam tak długo, w bezruchu, aż do ponownego zgaszenia świateł, w międzyczasie powtarzając czynności poprzedniego dnia, w tym rozmów z samym sobą. W tym momencie chciałbym dodać, że dalsza część nagrania będzie dosyć brutalna i ciężka do słuchania dla ludzi o słabym żołądku. Zatem udanego słuchania, ale słuchajcie na własną odpowiedzialność. Minął tydzień. Chyba. Tak co najmniej wydawało się Johnowi. Wytworzył sobie coś na wzór planu dnia. Rozpoczynał się wraz z włączeniem świateł do ponownego ich zgaszenia. Wadą tego systemu był fakt, że światła gasły nierównomiernie. Czasem wcześniej, czasem później. Ale nie robiło to znaczącej różnicy dla Johna. Dla niego liczyło się już tylko i wyłącznie przetrwanie. Pierwsze dwa dni były do przeżycia. Nie był zdesperowany. Jego żołądek zaczynał się domagać pożywienia, ale nie tak intensywnie jak obecnie. Teraz przypominało to krzyk błagalny o chociaż kromkę chleba. Podobnie z pragnieniem. Susza w jego ustach była nie do wytrzymania. Już po trzech dniach. Podobno bez kontaktu z żadnym płynem człowiek nie daje rady. W przypadku Johna było inaczej. Minęły 4 dni. 4 dni bez kontaktu z wodą, ani z niczym innym. Początkowo jedynymi objawami odwodnienia u Johna było wzmożone pragnienie. Brak apetytu. Ale głód odczuwał. I senność oraz suchość języka. Miał wrażenie, że jego organizm przestał wytwarzać ślinę. Czuł się podobnie jak po niejednej imprezie na studiach, na której pozwolił sobie na większą dawkę alkoholu. Jedynym objawem, jaki zaobserwował podczas pobytu w izolatce, a w odróżnieniu od powrotów do domu po alkoholu, był brak oddawania moczu. Objawy zgadzały się z tym, co wiedział o odwodnieniu. Następnie dostał gorączki. Nie skojarzył od razu, że jest wynikiem odwodnienia. Dopiero gdy przyszło do ostatniej fazy, było to na przełomie 3. i 4. dnia, czyli dostania drgawek, zdał sobie sprawę, że to wszystko z powodu braku wody. Myślał, że umiera. Tak się czuł, jak człowiek umierający w strasznych męczarniach. Nie mylił się. Umierał. Jeszcze będziesz chciał uciekać. Obiecuję ci to. Przypomniał sobie słowa tego wielkiego strażnika. Miał rację. Ów słowa były niczym przepowiednia. marzył o tym, o ucieczce, o szybkiej śmierci, która byłaby dla niego ucieczką, marzeniem, którego był tak blisko, a równocześnie daleko. Nie miał nawet siły płakać, nie miał już czym. Wtedy odezwał się on. Johnny, nie umieraj mi tu, stary. To jeszcze nie ten moment. Ja tego pragnę. Nie chcę przybywać tu ani chwili dłużej. Wiesz dobrze, że nie mam szans na przeżycie. Nie piłem już od 4 dni. Przeciętny człowiek nie daje rady po 3. A ja jestem w pułapce. Nie ma tu nic, skąd mógłbym czerpać jakikolwiek płyn. Żadnego źródła. Absolutne zero. Wyłącznie białe ściany. Jest jedno źródło i zdaję sobie o tym sprawę. Nie. Zamknął oczy. Nie zrobi tego. Nie da rady. Wolał umrzeć niż pić własny mocz. Na samą myśl podchodził mu żołądek do gardła. Gdyby żygnął, to krwią. Żołądek miał pusty. Niespodziewanie usłyszał głos, ale nie ten demoniczny, co zazwyczaj, a Betty. Otworzył oczy ze zdumienia. Ona tam stała. Była tam razem z nim. Betty? To ty? Tak, Johnny. To ja. Ale jakim cudem? Przecież ty zginęłaś. Zginęłam, a jednak tu jestem. Biedny Johnny. Upadły człowiek zmuszony do korzystania z najdzikszych instynktów. Do cofnięcia się w rozwoju z myślą tylko o przetrwaniu. Przyszłaś mi powiedzieć, bym to wypił. Bym zniżył się jeszcze bardziej. Nie dam rady. To wszystko... Łzy napłynęły mu do oczu. Nie daję rady. Zabiłem cię i tak bardzo cię przepraszam. To ja nie powinienem żyć. Nie ty oraz twoja mama. Jestem samolubnym śmieciem, który zasługuje na to wszystko. Nie. Przyszłam ci powiedzieć, że musisz przeżyć. To wszystko, w tym moja śmierć, nie jest twoją winą. Nie zasługujesz na taki los. To tamten mężczyzna dzierżył ostrze. Nie ty. Nie obwiniamy cię. Musimy przetrwać za wszelką cenę. Musisz przetrwać za wszelką cenę. Dla siebie. Dla nas. Dla mnie. Wskazała palcem na wiadro z moczem. Ale ja nie wiem, czy jestem dostatecznie silny. Jesteś. Wiem o tym. Pamiętasz, jaką złożyłeś mi obietnicę? Złapię tego, który je skrzywdził. A możesz tego dokonać w jeden sposób. Przetrwać. A w pierwszej kolejności ugasić pragnienie. Obiecujesz to? Tak. Przetrwam dla ciebie i dla siebie. Zamknął oczy i po ponownym ich otwarciu jej już nie było. Nie stała w miejscu, którym stała jeszcze przed momentem. Nie był pewien, czy to wszystko wydarzyło się w jego głowie, czy naprawdę. Jej głos był aż nadto realistyczny. Nie myślał nad tym zbyt długo. Miał robotę do wykonania. Sięgnął po tą narzutę, która imitowała ubranie. Dawno ją ściągnął z ciepła. Płonął od wewnątrz. Ponadto nie pomagał w tym fakt, że środki, które otrzymywał kilka dni temu, przestały działać. Czołgając się, nie miał siły chodzić. Dotarł do wiadra. Jego wierzch owinął narzutą. Jego stosunkowo mała średnica pozwoliła owinąć je dwukrotnie, tworząc tym samym prowizoryczny filtr. Następnie chwycił jedną ręką za wiadro, a z drugiej zrobił prowizoryczną miseczkę i powoli przechylił je, przepuszczając mocz przez filtr. Gdy tylko woda zetknęła się z jego ręką, nalewał ją sobie do ust. Pił porcjami, a między nimi wstrzymując oddech, by zaraz wszystkiego nie zwrócić. W taki sposób zdołał wypić niemal połowę wiadra. Resztę zostawi na kolejny raz. Może za 2 dni. Przyszło mu to z ogromną trudnością i zarazem obrzydzeniem. Obiecał sobie, że jeśli uda mu się odejść stąd żywy, to nigdy nikomu nie powie, co musiał zrobić. Zabierze ten sekret do grobu. Następnie dni minęły w sposób bliźniaczo podobny do poprzednich. Pobudka wraz ze światłami, następnie krzyki błagalne, choć już nie tak intensywne jak wcześniej. Głód, pragnienie i wyczerpanie dało o sobie znać. Następnie jęki, filtrowany mocz, znowu pokrzyki błagalne. Rozmowa z samym sobą i zaśnięcie wraz z gaszeniem świateł. Istną rewolucją stanowiło nadejście dnia 7, według cyklu dziennego do Johna. Rozpoczął się identycznie jak każdy poprzedni. Wstał razem z błyskiem świateł. Ziewnął po źle przespanej nocy. Jego problemy fizjologiczne coraz częściej i intensywniej o sobie przypominały. Zwłaszcza w nocy. Przebudził się kilkukrotnie z gorączką, która paliła jego ciało. Był to znak, że pora na kolejną dawkę przefiltrowanego moczu. Na samą myśl nim wzdrygnęło. Z trudnością doczołgał się do wiadra. Sprawiło mu to ogromny ból, aczkolwiek nie miał wyjścia. Nachylił się nad nim. Jego wzrok błędnie analizował to, co właśnie zobaczył. Jego zapas moczu się wyczerpał. Kompletnie. Wypił wszystko, co do ostatniej kropli, a nawet nie pamiętał kiedy. Możliwe, że wczoraj, a może i przedwczoraj. Nie miało to większego znaczenia. To, czy wypiłby to dziś, czy wczoraj, a może jutro, było bez znaczenia. Liczyło się tylko i wyłącznie to, że został bez niczego. Wydłużył swoje życie jak tylko mógł. Jak nie z pragnienia, to w końcu dopadłby go głód. Ostatkiem sił wstał. Początkowo podpierając się o ściany, by następnie po niej sunąć w stronę drzwi. Podświadomie liczył, że gdy po raz ostatni podejdzie do nich, ktokolwiek odezwie się po drugiej stronie. Ktoś przyjdzie, otworzy drzwi i uratuje go. Powie, że to koniec tego koszmaru. Wyniesie, nakarmi i napoi. Rycerz na lśniącym koniu. Doszedł do drzwi. Oparł się o nie swoim wychudzonym ciałem. Uniósł prawą rękę w górę i energicznie uderzył o metalową blachę. Proszę, ratunku! Powiedział cicho i niewyraźnie. Ponownie uniósł prawą rękę w górę i słabiej niż poprzednio uderzył o metalowe wrota. Proszę, rzekł błagalnie, nie wiedząc, czy prosi ludzi za drzwi, czy los, czy Boga. Nie miało to znaczenia, umrze tu. Nie miał już siły, by ponownie walnąć o drzwi. Były wielkie, dźwiękoszczelne. Prawdopodobnie nikt poza nim samym nie słyszał jego jęków i próśb do pomocy. Odstąpił od drzwi. Zrobił gdzieś ze 2 kroki do przodu, które już nie bolały. Nie miał siły, by odczuwać ból. Nie czuł w zasadzie niczego. Wszystko zlało się poniekąd w jedną całość. Dochodząc do środka pokoju, upadł na ziemię. Twarzą lądując w pozostałościach po moczu. Zatem mnie zabij, skoro nie nadeślesz tu nikogo, kto mógłby mi pomóc. Nie znęcaj się nade mną ani chwili dłużej, pomyślał. W tym momencie dobiegł jego uszu dźwięk wkładanego klucza do zamka i zachodzącego wewnątrz mechanizmu nachodzących na siebie zębatek. Nie wierzył własnym uszom. Sądził, że to kolejny z wielu objawów szaleństwa. Figle platane przez jego mózg, by się upewnić słuszności swoich przypuszczeń, przechylił głowę dostatecznie daleko, by mieć w zasięgu wzroku drzwi. Zostały otworzone na oścież. Do pokoju weszło dwóch mężczyzn, a jednak John nie wierzył w to, co widzi. Nie ufał już ani uszom, ani oczom. Kolejna iluzja, myślał, wpatrując się w nich. Jego oczy rozszerzyły się wystarczająco szeroko, jakby dopiero co zobaczył ducha. Poniekąd tak właśnie było. Boże, co za smród! Odezwał się jeden z mężczyzn do drugiego. Patrz na niego. Gdybyś szedł ulicą, mógłbyś pomylić go ze śmieciem leżącym na ulicy. Zadrwił już Johna, wskazując na niego palcem. Pomimo obelg, John siedział cicho. Patrz, jaki cwany. Myśli, że ma prawo do milczenia. Co ty na to, Mick, by nauczyć go manier? Wyciągnął ze swojego pokrowca pałkę teleskopową. Chwycił ją do prawej ręki, a lewą obijał z zadowolonym uśmiechem. Uśmiechem psychopaty. Zrobił krok w kierunku Johna. Ten, będąc na wpół martwy, zakrył twarz rękoma, prosząc równocześnie o litość. Niemniej nie zrobiło to na pielęgniarzu wrażenia, bo niby dlaczego? Dla niego John, tak jak sam powiedział, jest zwykłym śmieciem, a śmieci się sprząta. Gdy był na odległości stopy od Johna, stanął na chwilę i jeszcze raz się mu przyjrzał. John był wychudzonym chłopakiem. Nie przypominał w niczym siebie samego sprzed kilkunastu lat. Tkankę tłuszczową, którą miał w nadmiarze, zanikła, podobnie do mięśni. Kości policzkowe miał mocno zarysowane, wzrok błędny, błądzący gdzieś po pokoju. Śmierdział moczem, brakiem jakiejkolwiek kąpieli. Ponadto ciągle jąkał. Mówiłem, że masz się zachowywać. Ryknął na niego, unosząc pałkę teleskopową nad głowę. Następnie uderzając Johna. Wpierw w kostkę, następnie w brzuch. Kończąc ostatecznie na głowie. Po pierwszym uderzeniu jęki Johna nasiliły się. Po następnym zostały przytłumione, by po uderzeniu w okolice szczęki całkiem zostać przygłuszone. Z ust ciekła mu ciemnoczerwona krew. Resztkami sił z zemsty napluł ją na biały fartuch i buty. Gdy pielęgniarz to zobaczył, John zaśmiał się jak tylko mógł, następnie krztusząc się. Mężczyzna już miał przygotowaną pałkę do ponownego, może śmiertelnego uderzenia, lecz został powstrzymany przez swojego partnera. Powiedział mu coś na ucho, mając poważny wyraz twarzy. Następnie wskazał palcem wskazującym wyjście. Ten bez wahania schował pałkę do skórzanej kabury i wyszedł. W międzyczasie, gdy zostali sami, mężczyzna uklęknął na jedno kolano, nieopodal Johna. Przyjrzał mu się dokładnie i następnie powiedział: dawno nie widziałem nikogo, kto by tak długo wytrzymał. Zazwyczaj umierają już w izolatce. Lepiej dla nich. Odstąpił od niego. John był zdezorientowany. Co to miało znaczyć, że lepiej dla nich? John nie widział gorszej sytuacji niż spędzenie w tym miejscu kilku dni. Wszystko inne nie może być gorsze od samotnego umierania w istnych męczarniach. Do pokoju ponownie wszedł pielęgniarz, który zdzielił Johna pałką, niosąc w ręku kombinezon ochronny. Szepnął coś do drugiego i podeszli oboje w celu założenia go na niego. Nie sprawiło to im żadnego problemu. John nawet się nie opierał. Chciał jak najszybciej stąd wyjść. Opuścić to okropne miejsce. Problemem stał się jednak fakt, że John z braku sił witalnych nie potrafił stanąć na nogi. A co dopiero zrobić krok? Gdy pielęgniarze postawili go do pionu, ten samoistnie jak kłoda upadł na twarz. Nie mógł nawet zamortyzować upadku, ponieważ jego ręce były zawinięte w kombinezon. jeden do drugiego pokazał brodą na Johna, sygnalizując, że muszą go wziąć na ręce. Drugiemu ten pomysł nie przypadł do gustu i jawnie wyraził swoją dezaprobatę tym pomysłem. Powiedział, że to jest żart, zajmując się nim. Mamy go nosić, umyć i nakarmić. Czym on się różni od pozostałych? Nie wiem. Dostaliśmy rozkaz od szefa, że chce go widzieć, a my mamy go teraz przygotować. Koniec dyskusji. Pokręcił głową na otrzymaną odpowiedź, chwytając Johna pod pachę i podnosząc go. Następnie wynieśli go z izolatki i skierowali się w trójkę do kabin prysznicowych. Nie mówili nic, a w głowie Johna przywijała się jedna myśl. Kim jest, czego chce i dlaczego mnie jeszcze nie zabił ten ich szef? Słodkich snów. Scenariusz i realizacja. Paweł Klima.